Я помню страх, есть валюта.
Pogotowie radiowe.
A w pogotowiu radiowym, jak zawsze, pomagamy Państwu, naszym radiosłuchaczom, w trudnych sprawach. Jeżeli nie mają Państwo pojęcia, jak załatwić daną sprawę, bądź też nie wiedzą Państwo, jakie prawa Państwu przysługują, a może zauważyli Państwo coś nieprawidłowego w danej okolicy miejsca zamieszkania, w miejscowości, w mieście, w całym naszym regionie, oczywiście czekamy na telefony od Państwa 801 50 10 22, a także pogotowie@radio.lublin.pl. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Jarosław Gołowit, który ten program zrealizuje. Mówimy Państwu dzień dobry, a dziś na tapecie najważniejsze tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i te najbardziej i najczęściej łamane przepisy ruchu drogowego. Przede wszystkim nie zatrzymywanie się przed przejazdami kolejowymi, ale także nie zapinanie pasów bezpieczeństwa, oczywiście na miejscach siedzących z tyłu w stosunku do kierowcy. Podobno to aż 50% osób w Polsce. Te tematy dzisiaj poruszamy. pogotowie@radio.lublin.pl.
Pogotowie radiowe.
Do naszej redakcji spłynęły najświeższe badania sondażowe na temat tego, jakie przepisy, i to nieświadomie, a świadomie, najczęściej łamią Polacy przepisy drogowe, ruchu drogowego. Na pierwszym miejscu 63,1% głosów to ograniczenie prędkości do 50 km w terenie zabudowanym. Dziś będziemy mówić o tych wszystkich przepisach ruchu drogowego, które łamią Polacy. Będziemy także przypominać sobie główne zasady w trosce o nasze bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Marek Kozłowski to ekspert na dziś z Wydziału Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu.
Prędkość. W Polsce tak się zmieniły przepisy, prawda, że jeździmy już teraz 50 km na godzinę, niezależnie od pory dnia, czyli przez całą dobę. I ktoś może powiedzieć, dlaczego ktoś chce, aby w Polsce były korki. No dlaczego? Proszę Państwa, przepisy. Życie ludzkie jest wartością nadrzędną, tak? I nie może być zamieniane na inne dobra. Jeżeli ktoś dba o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to jego nie interesuje, że ktoś będzie stał w korku, tak? Że ktoś spóźni się przez to do pracy. Wyjedź wcześniej. I teraz sobie omówimy dlaczego. Prawdopodobieństwo śmierci pieszego, jeżeli jedzie ktoś 30 na godzinę, czyli może inaczej, jeżeli jadę 30 km na godzinę i uderzę pieszego, Z taką prędkością, prawdopodobieństwo jego śmierci wynosi 30%. Dużo, ale to jeszcze nie jest tyle, co większe prędkości. Dlatego w niektórych miastach wprowadza się takie drogowe uspokojenie ruchu. Tak? Wokół jakichś miejsc jest prędkość dozwolona tylko 30 na godzinę. Chodzi o to prawdopodobieństwo śmierci pieszego. Proszę Państwa, jeżeli samochód jedzie 50 na godzinę, czyli to, co jest teraz w miastach, prawdopodobieństwo śmierci pieszego, czyli jeżeli ten samochód uderzy pieszego, to jest około 50-60%. Ale tylko 10 km więcej, czyli jadąc 60 na godzinę, to prawdopodobieństwo wzrasta aż do 90%. Czyli wszystko można wytłumaczyć, każdy przepis, tylko trzeba rozumieć dlaczego. Po to zmniejszyliśmy prędkość o 10 na godzinę, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo śmierci pieszego kilkadziesiąt procent. Tak? Jadę 50 na godzinę, około 50-60% kończy się śmiercią, ale już tylko 10 więcej, praktycznie każdy przypadek. Dlatego też w Polsce staramy się wyeliminować tych wszystkich piratów drogowych. Tak? Czyli w Polsce jest przepis też taki, że jeżeli przekroczę prędkość o 50, tak, w terenie zabudowanym, jest mi zatrzymywane prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Prędkość, a droga hamowania. Jest to rzecz teraz kluczowa. Czas reakcji kierowcy. Czyli czas reakcji kierowcy jest to, jak jadę samochodem, ja coś zobaczyłem, tak, przetworzyłem, nacisnąłem pedał hamulca, samochód jeszcze nie hamuje. I w tym momencie to trwa około 1,2 sekundy, to jest czas reakcji kierowców. Samochód jadący 50 km na godzinę przejeżdża odległość około 19-18 metrów. I ten czas reakcji kierowcy jest dla nas wszystkich taki sam. Oczywiście wraz z wiekiem, a szczególnie po 75 roku życia, ten czas reakcji się wydłuża. Natomiast jest to tak przyjęte około jednej sekundy. Czyli jeszcze raz, jeżeli jadę 50 na godzinę, coś nieoczekiwanego stało się na drodze. Ja to zauważyłem, przetworzyłem, nie hamuję, ale już przejechałem około 19 metrów. I w tym momencie zaczyna się droga hamowania. Czyli zadziałały te wszystkie nasze układy hamulcowe, koła zaczynają hamować i samochód wtedy przejeżdża około 13 metrów. To znaczy, że jeżeli ja jadę samochodem 50 na godzinę, to moja droga zatrzymania wynosi około 32-35 metrów. Na tym slajdzie mamy pieszego i wszystko to, co dzieje się do 60 km na godzinę, gdzie już jest dotknięcie pieszego, jesteśmy w stanie prawidłowo jak gdyby zareagować, tak? Czyli jadę 50, moja droga hamowania jest około tam 30-32 metrów, czyli zatrzymam się przed czymś nieoczekiwanym. Jadąc 55 również zatrzymam się przed czymś nieoczekiwanym. Ale proszę teraz zobaczyć. Jeżeli jadę 80 km na godzinę i coś się wydarzy właśnie nieoczekiwanego, moje uderzenie jest prędkością 60 km na godzinę. A mówiliśmy sobie przed chwileczką, że prawdopodobieństwo śmierci pieszego, jadąc, gdy jedziemy 60 na godzinę, wynosi aż 90%. Dlatego w Polsce wprowadza się ten przepis do 50, bo wtedy w sytuacjach takich, które mogą się wydarzyć, mamy jeszcze na to wpływ. Tak? Chodzi o czas reakcji kierowcy w tym wszystkim, drogę hamowania, drogę zatrzymania. To jest klucz do zrozumienia wszystkiego. Dlatego musimy wyeliminować osoby, które jeżdżą szybko po mieście, bo oni nie są w stanie zahamować, zatrzymać pojazdu, bo jadą za szybko.
A spoglądając na to wszystko, co za oknem, czyli tak naprawdę na szarość, która już występuje około godziny 15.30, 16.00, warto pamiętać o odblaskach. Dlaczego w ogóle warto nosić odblaski? Obowiązek noszenia odblasków ma każdy poruszający się po zmierzchu w terenie niezabudowanym. Funkcjonariusze przypominają, że już jeden element znacznie poprawia widoczność pieszego czy też rowerzysty po zmroku. Odblask jest skuteczny wtedy, kiedy założony jest w widocznym miejscu. Może to być kostka, ramię lub zamek od plecaka. I to co ważne, to że pieszy widzi nadjeżdżający pojazd, znajduje się w zasięgu jego świateł, oczywiście nie oznacza, że on sam jest widoczny.
Powiedzieliśmy sobie, co to jest czas reakcji, droga hamowania, droga zatrzymania. Jeżeli samochód jedzie 50 na godzinę, jego droga zatrzymania wynosi około 35 metrów, prawda? Czyli tyle, ile zobaczy i może zareagować jeszcze ten kierujący pojazdem za pomocą swoich świateł. Jeżeli mamy sytuację takie, że kierowca jedzie szybciej, jedzie 60, 70, 80 na godzinę, a pieszy nie ma elementów odblaskowych, kierujący pojazdem w razie sytuacji, że ten pieszy wejdzie na mój tor jazdy pojazdem, nie ma czasu przez czas reakcji cokolwiek zrobić. I często zastanawiamy się, jak to możliwe, że osoba, która jest w stanie nietrzeźwym, gdzieś coś się wydarzyło, leży na jezdni, tak, czy idzie poboczy, które wtargnął na jezdnię, jak można się nie zatrzymać? No, jeżeli jedziesz 50 na godzinę, 55 zawsze się zatrzymasz, ale jeżeli jedziesz więcej, to nie. I po co nosimy teraz sprawa kluczowa? Po co nosimy elementy odblaskowe? Żeby zwiększyć odległość, z jaką zobaczy nas samochód, czyli żeby dać ten czas reakcji, droga zatrzymania była o wiele większa i mógłbym ominąć tego pieszego. I mamy sytuację, że jeszcze raz powtórzę, mamy pieszego bez odblasków około 30 metrów, z odblaskami mamy około 150 metrów i po to je nosimy. Ja czasami zastanawiam się, dlaczego osoby nie noszą tych elementów odblaskowych, czy one nie rozumieją, prawda, że dają same sobie więcej szans na przeżycie.
Oczywiście bezpieczeństwo to jest rzecz podstawowa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także zasada ograniczonego zaufania, także na tej linii kierowca-pieszy.
Pogotowie radiowe.
Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu znaleźliśmy się w symulatorze dachowania. Jak tak naprawdę wewnątrz pojazdu podczas dachowania zachowują się wszystkie przedmioty, ale i ludzie, które znalazły się w obiegu, zobaczymy to dźwiękowo.
Zostawiamy butelki, zostawiamy laptopy. Wszystko. Jeżeli coś waży 5 kg czy kilogram, w razie właśnie zderzenia przybiera masę kilkadziesiąt razy więcej. Proszę zawsze zabezpieczać, co tylko możemy. I najważniejsza rzecz, o co Was proszę, bo z przodu zawsze pasy są zapinane, natomiast z tyłu tylko 50% społeczeństwa w Polsce, tak? Zapina pasy. Mam nadzieję, że po tym doświadczeniu, gdzie tylko przez moment i to nie było szybko, bo to nie chodzi o to, żeby pokazać jak gdyby w takich rzeczywiste warunki, tylko symulowane, żebyście Państwo zrozumieli, że jedyną rzeczą, którą Państwa trzyma w samochodzie, to jest pas. Nic więcej, tak? Czyli zapinamy pasy, pamiętamy jak pasy mają być ułożone, biodra ściśnięte, tak wszystko i wtedy wszystko będzie dobrze. Redukcja ryzyka śmierci, pasy i poduszka to jest 50%, to jest bardzo, bardzo dużo. Już teraz jest obowiązek, że zapinamy pasy. Kiedyś był taki w Polsce przepisy w 80-tych latach, tak, czy 90-tych, że tylko z przodu zapinaliśmy, natomiast i tylko w obszarze zabudowanym, natomiast przepisy się zmieniły od 91 roku, już wszyscy zapinamy z przodu, z tyłu i tego przestrzegamy.
Mocnym głosem przestrzegaj, przypomina pan Marek Kozłowski z Wydziału Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. I to, co ważne, czyli pasy, które należy zapinać i z przodu podczas jazdy i z tyłu również, ale także zasady umieszczania fotelików dziecięcych.
Mamy następny temat, czyli foteliki. Byliśmy troszeczkę w symulatorze dachowania. My już wiemy, że mamy zapinać pasy, natomiast mamy dzieci, mamy wnuków. Co robimy? W Polsce już kilka lat temu zmienił się przepis, to znaczy już w tej chwili nie patrzymy na wiek, tylko i wyłącznie na wzrost dziecka. Granicą jest 150 cm. To oznacza, że każdy, kto ma poniżej 150 cm wzrostu, niezależnie czy siedzi z przodu, czy siedzi z tyłu, musi być w foteliku lub w tych urządzeniach przytrzymujących, czyli tych podstawkach. To wszystko zależy oczywiście od masy wieku, jak gdyby, dziecka. Czyli 150 cm. Jeżeli jest rodzina, która ma trójkę dzieci, dwa foteliki. Jeżeli mamy trójkę dzieci, a dziecko ma powyżej 3 lat i nie ma możliwości zamocowania trzeciego fotelika, jest również możliwość przypięcia takiego dziecka tylko pasami, tak? Ale to jest tylko wyjątkowo, jeżeli nie ma technicznie możliwości przymocowania trzeciego fotelika. Również jeżeli dziecko ma powyżej 135 cm wzrostu i ze względu na jego masę nie ma możliwości jak gdyby ułożenia takiego dziecka za pomocą podstawki czy fotelika, również takie dziecko, nie mając 150 cm, mając więcej niż 135 cm, może podróżować bez fotelika. To, co Państwu już powiedziałem, dlaczego tak ważne jest zapinanie pasów. Wspomniałem o tym, że w Polsce wedle statystyk z przodu są pasy zapinane tak procentowo przez około 90% kierowców. Problem jest z tyłu, gdzie, tak jak mówią statystyki, jest to grupa około 50%. Jeżeli jest prędkość pojazdu około 64-60 km na godzinę i mamy osobę, mamy przykładowo mężczyznę o wadze około 80 kg, to jego masa będzie wynosiła przy zderzeniu około 2,5 tony. Proszę o tym pamiętać, dlaczego tak ważne jest zapinanie pasów również z tyłu, bo ta osoba, będąc z tyłu, nie mając zapiętych pasów, będzie po tym naszym pojeździe krążyła i to może spowodować, że również nam zrobi krzywdę. To również dotyczy różnych przedmiotów, tak? Laptopów, telefonów, butelek z wodą i tak dalej. Proszę pamiętać, że to wszystko wędruje i przybiera zupełnie inną masę niż ten woda 1,5-litrowa, prawda? Jest to o wiele, wiele, wiele więcej. Niektórzy mówią, że nie będą zapinać pasów, bo w momencie zderzenia pojazdu, tak, z jakąś przeszkodą, jeżeli pojazd zapłonie, nie będę mógł się wydostać właśnie z tego płonącego pojazdu. Statystyki mówią, że tylko 0,5% wypadków kończy się zapaleniem pojazdu. Jest też grupa, która mówi, że przy zderzeniu pojazdu lepiej wypaść przez przednią szybę, aniżeli zostać w takim pojeździe. Prawdopodobieństwo śmierci tego jest 25-krotnie większe prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń, jeżeli ja przez przednią szybę wypadnę. Ryzyko śmierci jest 6-krotnie większe. Czyli zawsze lepiej zostać w tym samochodzie. I oczywiście już mówiłem o tych masach, tak, ze względu na uderzenie, że przybieramy kilkadziesiąt czy nawet więcej, dana rzecz przybiera masę. Jest chwila refleksji Państwa, bo o zapinaniu pasów można mówić i to też się mówi. Jedziemy na wycieczkę, zapnijcie z tyłu pasy. Oni albo zapinają, albo nie zapinają. Tak? Ja już nie mówię teraz o mandatach, prawda? Bo to mandaty nie są w tym najistotniejsze, tylko jest najistotniejsze nasze bezpieczeństwo. Mam nadzieję, jestem przekonany w zasadzie, że już teraz Państwo nie dopuścicie po tych doświadczeniach właśnie z symulatorem dachowania do sytuacji, że ktoś będzie z Wami podróżował, nie mając zapiętych pasów.
I także obalamy te kolejne mity na ten temat, że pasy bezpieczeństwa utrudniają podczas wypadku wydobycie się pasażerów z samochodu. I jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym, nie zawsze wiadomo, jak się zachować. I tutaj z pomocą przychodzi nam tak zwana żółta naklejka PLK, która przyspiesza działanie służb, dając dodatkowe minuty i sekundy, a są one oczywiście podczas takich sytuacji bezcenne.
Co to jest ta żółta nalepka? W Polsce na każdym przejeździe drogowo-kolejowym są żółte nalepki. Ta żółta nalepka jest umiejscowiona na tym słupku, gdzie znajduje się rogatka, oraz na znaku Świętego Andrzeja. Każde skrzyżowanie, każdy przejazd drogowo-kolejowy w Polsce ma taką właśnie żółtą nalepkę, gdzie jest numer. To jest numer tego skrzyżowania. I teraz, jeżeli cokolwiek Państwo zauważycie, że na tym przejeździe drogowo-kolejowym coś się wydarzyło, dzwonię pod numer 112, podaję numer skrzyżowania i na tej podstawie dyspozytor jest w stanie stwierdzić, po pierwsze, gdzie to jest i ewentualnie zatrzymać poprzez maszynistę pociąg. Tak? Czyli proszę pamiętać, że jeżeli będziecie w sytuacjach jakichś takich nietypowych, że coś się wydarzyło na przejeździe, jesteście świadkiem, zawsze szukamy tej żółtej nalepki, podajemy numer, dzwonimy pod numer, czyli dzwonimy pod numer 112 i podajemy numer tego skrzyżowania.
A kiedy kierowca samochodu w wyniku brawury bądź też nieprzestrzegania przepisów utknie pomiędzy rogatkami albo jego pojazd zostanie unieruchomiony na przejeździe kolejowo-drogowym, co wtedy zrobić?
Podstawowym, proszę Państwa, błędem w Polsce kierowców, jeżeli chodzi o przejazdy drogowo-kolejowe, jest to, że lekceważą znak stop oraz nie dostosowują się do znaków, właśnie do sygnalizacji świetlnej. Kiedy kierowca mimo zapalonego czerwonego światła, mimo domykających się rogatek, wjeżdża na przejazd właśnie drogowo-kolejowy. I czasami w mediach słyszymy, że coś się zdarzyło, tak, na takim przejeździe drogowo-kolejowym i nam trudno jak gdyby zrozumieć, tak, no jak może być taka sytuacja, kiedy mimo zamykających się rogatek i czerwonego światła ktoś wjeżdża. Teraz proszę się skoncentrować na tej sytuacji. Mamy samochód, gdzie jest cała rodzina, tak, jest to samochód dostawczy, mamy zamknięte już rogatki, czyli pan wjechał, kierowca na czerwonym światełku, zatrzymał się i nie wie, co ma zrobić, tak? Jeżeli mamy zamykające się rogatki, to jest rzeczą oczywistą, że zaraz będzie pociąg. Mamy tego pana, co ten pan zrobił? Wyłamał rogatki. Proszę się nie bać tego robić. Wyłamujemy nie w ten sposób, że telepiemy, tylko pchamy do przodu tą rogatkę po to, żeby ją wyłamać. Jest to bardzo proste. Nie potrzeba do tego samochodu, tak, gdzieś tam próbować, bo to jest bardzo silne. Wystarczy samemu, damy radę to jak gdyby zrobić. Po prostu takie sytuacje, to co w mediach mówimy, w mediach słyszymy, że gdzie się zdarzają takie sytuacje na przejazdach, to one rzeczywiście mają miejsce.
A dziś w mediach mówimy i w mediach słyszymy, oczywiście w Polskim Radiu Lublin, te wszystkie przestrogi dotyczące zasad poruszania się i zasad przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a przekazywał je nam ekspert Marek Kozłowski z Wydziału Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu.